przed wieloma setkami lat, gdy stare bogi słowiańskie chodziły po Dolnym Śląsku, a ludzie rozmawiali z nimi jak z równymi sobie, na obu brzegach rzeki Wóbr i nad jej dopływami mieszkało pracowite plemię Poweranów, nazywanych też Pobrzeżanami lub Bobrzanami. Ludzie z tego plemienia zajmowali się łowiectwem, bartnictwem, rybołówstwem oraz hodowlą bydła. Życie wiedli spokojne, wojen nie znali, bogów swych szanowali, największą zaś cześć oddawali bogini Iwie. W odróżnieniu od Żywi, która była boginią urodzaju i wraz z bogiem Velosem opiekowała się polami uprawnymi oraz zwierzyną domową, Iwa zajmowała się tym wszystkim, co dziko rosło i żyło. Trawami na łąkach, drzewami w borach, zwierzętami leśnymi, a także owadami i ptakami. Dawała dobre łowy łowcom, bartnikom obfite zbiory, miodu i wosku, a rybakom połowy. Bogini ta miała swoją siedzibę na górze Iwicy, którą teraz twardziej nazywają, a znajduje się ona między rzeką Bóbr i jej małym dopływem Iwnicą. Szczyt góry był miejscem świętym i często przez ludzi odwiedzanym. Przychodzili tu z dziękczynieniem wszyscy ci, którzy cokolwiek Iwie zawdzięczali oraz ci, co prośby se do niej zanosili. Przychodzili nie tylko z plemienia Bobrzan, ale i kwiszy oraz nyszanie zdatnysy. Także wędrowali do Iwy Bieżuczanie z piaszczystych borów nad Szprewą, czy też Ślążanie, z których własnych mocnych bogów mieli. Przez wiele lat nic nie mąciło spokoju czcicieli bogini Iwy, aż któregoś roku na teren pomiędzy Kwisą a Bobrem przybyło z dalekiej północy plemię dzikich olbrzymów nazywanych Korkontami. Nie uszanowali oni ani miejscowych bogów, ani też ludzi. Ogłosili się panami tej ziemi i wszystkich jej mieszkańców zaczęli uważać za swych niewolników. Kazali sobie zanosić żywność oraz materiały na odzież. Sami zajmowali się tylko grą w kości, które były ze szczerego złota i tak wielkie, że dwóch zwykłych ludzi żadnej z nich unieść nie potrafiło. Któregoś dnia rybak Lubasz, który nad Kwisą miał swą chatę, poszedł ze skrąga na olbrzymów do bogini Iwy i poprosił, by zechciała ona uwolnić ludzi od tej zgrai korkontów. Następnego dnia grali oni tak zażarcie, że nie zdążyli zakończyć rozgrywek przed nocą, że spalili więc ognisko tuż nad małym potokiem płynącym przez łąkę. Przed północą gra stała się bardziej nerwowa, olbrzymi kleli głośno i bluźnili strasznie, a nawet zaczęli się bić między sobą. Gdy nadeszła północ, stała się rzecz straszna i niespodziewana. Bogini Iwa, zawsze dobra i spokojna, przemieniła się w ognistą gwiazdę i z góry twardziel pofrunęła ku zachodowi w stronę grających olbrzymów. W chwili, gdy leciała z rozwianymi szatami, poczerwieniało całe niebo, bo blask ognisty bił od niej. Na ten widok olbrzymi przerwali bijatykę i grę. Skupili się wokół ogniska, a potem rzucili swe kości w potok. Zestraszeni i bladzi poczęli uciekać ku południowi. Zerwał się w tym momencie silny wiatr, który oblał ich na ziemię. Raziły wzrok błyskawice i dały się słyszeć grzmoty. Pioruny padały na kłębiące się na ziemi ciała oraz trafiały w kości rzucone do potoku. Ci, którzy zdołali umknąć przed gniewem bogini Iwy, dotarli do gór, gdzie wyginęli w czasie pierwszej zimy. Później nazwano je górami olbrzymów, górami olbrzymimi lub górami korkontów, czyli karkonoszami. Popiół ze spalonych piorunami ciał olbrzymów zwiał więc w potok, pokrywając porzucone przez nich kości do gry. Powstała w ten sposób mała wyspa. Wiele lat później, gdy już na starsi tylko ludzie opowiadali w zimowe wieczory o olbrzymach, przez boginię Iwę Ukaranych, wolny Wojradgost, który był prawunkiem rybaka Lubasza, na wyspie owej, otoczonej bagnami, dla swojego najmłodszego wnuka o imieniu Gostek wybudował dworzyszcze drewniane, które często kołem otoczył. Od imienia owego Gostka nazwano jego Skowem. Podczas kopania rowów, pod potężne dnie Częstokołu odnaleziono jedną ze złotych kości do gry. Kiedyś przez olbrzymów tu rzuconą. Była ona stopiona od uderzenia pioruna i tak gorąca, że kopacz, który ją ręką nieuważnie dotknął, oparzył sobie dłoń bardzo groźnie i do końca życia został kaleką. Prawie dwie niedziele tę złotą kość studzono w potoku, a woda stała się tak gorąca, że wyzdychały wszystkie ryby i żaby. Znalezione złoto pomogło nie tylko dworzyszcze szybko wykończyć, ale i wieżę obronną nad wrotami Częstokołu wybudować. Także starczyło go i na kościółek niewielki, który stał lat chyba ze 300, aż do czasu, gdy spłonął wraz z osadą, która przy nim wyrosła. Potem, gdy potomkowie Gostka byli już rycerzami księcia Krzywoustego, stanął w miejscu dawnego dworzyszcza na wyspie Kasztel Kamienny. Miał on wieżę o prostokątnej postawie z przyjaznym w przymie przy ziemiu i mostem zwodzonym od północnej strony oraz duży dziedziniec. 40 kroków długi i 40 szeroki. Otoczony ze wszystkich stron grubym obronnym murem o zaokrąglonych narożach. 100 konnych mógł ten dziedziniec pomieścić, a poszerzone, pogłębione ramiona potoku, który ów kasztel obejmował, były doskonałą obroną przed wrogiem i dostępu pod mur broniły. Wielką złotą kość do gryzn odnaleziono wiele lat później, gdy kopano studnię w piwnicy tegoż kasztelu. Właściciel za znalezione złoto przebudował starą, niewygodną budowlę na zamek. Do dziś można jego ruiny oglądać w Kościszowie.